strony Asia
i Natka.
Witamy Was serdecznie w kolejnym podcaście Dietetyczki przy winie,
którym chcemy pokazać Wam, że dieta wcale nie musi być nudna i trudna, a do wymarzonych efektów możecie dążyć z tytułowym kieliszkiem wina w ręce.
Podcasty nagrywamy we dwie lub zapraszamy gości, specjalistów w danej dziedzinie, dzięki którym możecie jeszcze lepiej zagłębić się w dany temat. W dzisiejszym podcaście porozmawiamy sobie o kolejnym zaburzeniu odżywiania, jakim jest bulimia.
Tak, skupimy się tutaj na kolejnym zaburzeniu, a już w kolejnym odcinku porozmawiamy z osobami, które mierzyły się też również z tym problemem. Ale dzisiaj będzie trochę bardziej teoretycznie, a taki odcinek też jest potrzebny. No i przede wszystkim możemy zacząć od tego, czym jest bulimia, bo jest to tak naprawdę zaburzenie, które zostało opisane 40 lat temu, czyli nie jest aż tak starszym zaburzeniem jak anoreksja, który przypadek odnotowano w XVI wieku. Tu mówimy zdecydowanie o czymś nowszym. Jest czymś, co dotyka nawet 8% populacji i wydaje mi się, że jest to bardzo duży wskaźnik. A myślę, że z taką jedną z ciekawostek, jakie można powiedzieć, to, że praktycznie każda osoba bulimiczna mierzy się na początku z anoreksją.
O proszę, sama nie wiedziałam tego faktu. Bardzo ciekawe. No to czym w ogóle jest ta bulimia?
Można powiedzieć, że jest to forma życia z taką formą kompensacyjną. Czyli mówimy tutaj o epizodach objadania się, po których nachodzą zachowania kompensacyjne, czyli momenty przeczyszczania się, wykonywania katorżniczych treningów, wykonywania lewaty, stosowania środków moczopędnych, co jest bardzo, ale to bardzo obciążające dla naszego organizmu. Jak bardzo, opowiemy Wam później w dalszej części tego podcastu. Jest to coś ciężkiego, myślę, bardzo ciężkiego dla człowieka. Coś, co zaczyna się i jest jak z odchudzaniem. Bardzo ciężko skończyć, jak w przypadku anoreksji.
Kurczę, bardzo ciężkie schorzenie. I jeżeli mamy w swoim otoczeniu osobę, która zmaga się z bulimią, to jak możemy sobie wyobrazić jej portret?
To myślę, że jest to najczęściej młoda kobieta, bo zdecydowanie jak w przypadku anoreksji kobiety są tu głównie w grupie ryzyka i my też skupiamy się z punktu widzenia kobiety na tym...
Na ten temat, tak.
Tak, dokładnie. I zdecydowanie bardzo często zaczyna się tak jak w przypadku anoreksji. Kobieta zaczyna się zastanawiać nad swoim wyglądem, stwierdza, że fajnie byłoby zrzucić trochę kilogramów, bo najczęściej ma albo lekką nadwagę, albo masę ciała w normie. I tutaj dochodzi do wielkich huśtawek, bo okazuje się, że po takim trzymaniu diety na 100% dochodzi do takiego momentu, który jest bardzo wycieńczający dla naszego organizmu, w którym mówimy sobie stop, musimy zjeść, wrócić do tych naszych ulubionych produktów, bo tak zawsze jest z dietami restrykcyjnymi i dochodzi do dużego epizodu odchudzania się, takiego bardzo, bardzo dużego, bo my jesteśmy w stanie zjeść wtedy wielkie ilości jedzenia, mówiąc tutaj o, nie wiem, dwóch czekoladach, dwóch paczkach chipsów, popicia tego dwulitrową kolą, do jedzenia popcornu, zjedzenia jeszcze, nie wiem, ulubionej zapiekanki. I po zjedzeniu takiej zapiekanki dochodzi właśnie do tego aktu kompensacyjnego i albo innej formy przeczyszczenia.
Tak, i często właśnie wskutek prowokowania wymiotów ta osoba ma poniszczone zęby. Tutaj to wynika z kwasów żołądkowych, tak? My tutaj w żołądku nawet mamy HCL, jeżeli ktoś sobie nie zdawał z tego sprawy. HCL jest dość silnym kwasem i to powoduje przede wszystkim podrażnienie naszego przełyku, ale także wyniszczanie się zębów. To samo z dłońmi. Osoba prowokująca wymioty, jeżeli już do tego wychodzą zniszczone zęby, no to zaczynają się te dłonie ocierać o już dość słabe szkliwo, pojawia się opuchlizna lub rany na dłoniach. Także to jest tak z wizualnego punktu widzenia możemy to zobaczyć. No i oczywiście to, że masa ciała spada, diametralnie spada, no bo przy takich wymiotach i ciągłym pozbywaniu się elektrolitów, to ta cera, ta skóra staje się taka szara, smutna i to można zobaczyć na pierwszy rzut oka.
Tak, tutaj można nawet powiedzieć, że pierwsze takie objawy, jeżeli nie widzą ich najbliżsi, to może zobaczyć dentysta po szkliwie zębów. na wizycie kontrolnej. W ogóle ostatnio spotkałam się z taką sytuacją, gdzie rozmawiałam z jedną z osób, która również ma problem z zaburzeniami odżywiania, że dentystka od razu po sprawdzeniu stanu jej zębów wiedziała, że coś jest nie tak, pytała, czy chodzi na psychoterapię, czy radzi ze swoimi problemami i byłam w szoku, bo jednak często wizyta u dentysty kojarzy nam się z czymś, co mamy tylko do odhaczenia, a nie z jakimś takim podejściem bardziej psychologicznym, a myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, bo no na przykład jak mamy tutaj zgryzanie zębów zbyt nadmierne, to już mamy jakąś reakcję stresową i często dentysta mówi tylko proszę nie zdzierać zębów, proszę tak nie zaciskać zębów, a tutaj jednak fajnie, że zwrócił uwagę na ten problem dodatkowo.
I tutaj warto zaznaczyć, że osoba, która zmaga się z bulimią, ma bardzo niską samoocenę i dość duże wymagania od siebie, tak? Ona musi być najlepsza, ona musi być najszczuplejsza, ona musi wyglądać najlepiej. No i to właśnie powoduje, że pojawiają się te napady, tak jak mówisz, wymiotów, przeczyszczania różnego rodzaju, katorżnicze treningi. Taka osoba również bardzo słabo radzi sobie z emocjami. Jest mało odporna na stres. No to też wynika po części z niedożywienia, tak? Nasz organizm w taki sposób się troszeczkę broni. Już jesteśmy w sytuacji stresowej. Jej samoocena bardzo często zależy od tego, jak akceptuje ją otoczenie. Czy ona dzisiaj dostała fajny komplement, że ona wygląda dobrze. No i tego dnia może nie być napadów wymiotów, ale ktoś następnego dnia jej powie, że słuchaj, czy to wszystko ok? Wyglądasz dość słabo, szaro. No i wtedy mogą pojawiać się napady. Często też nie ma własnego zdania i zachowuje się tak, jak oczekują od niej ludzie, czyli jest taka pokorna i stara się wszystkim naokoło, jak ja to dobrze mówię, zrobić dobrze. Żeby każdy był zadowolony, no ale nie ona, nie? No i przede wszystkim nakłada maski, stara się uśmiechać do złej gry i jak najlepiej odgrywać swoją rolę. Rolę matki, siostry, żony, kochanki i przyjaciółki, kogo tylko tam może.
Tak, i zdecydowanie myślę, że to jest najgorszy moment i z tym nakładaniem masek taka osoba najczęściej zwraca się po pomoc dopiero wtedy, gdy jest już dosłownie sięga dna. I to jest bardzo, bardzo przykre. I przede wszystkim bardzo dużo mówi się o tym, że osoby bulimiczne mają często, nie mówię, że w każdym przypadku, jeżeli tutaj mówimy, jest ten typ osoby bulimicznej, jakiś taki portret, ale nie odnosi się on do każdego jednego przypadku. Mówi się tu raczej o średniej ilości osób i na tej podstawie są wyciągane wnioski. Jest to osoba bardzo chwiejna emocjonalnie, z pogranicza borderline. Czyli osoba taka, jak ja się to śmieję, osoba huragan, która w jednym momencie jest bardzo dobrze, do stanu jest bardzo źle. No i przede wszystkim bardzo boi się, że ktoś zdemaskuje jej chorobę. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju epizody, o których mówiłyśmy, to są one zawsze odgrywane w samotności, najczęściej w nocy, albo gdy zamyka się w swoim pokoju i jak najciszej próbuje wszystko zjeść i jak najciszej próbuje wszystko zataić po prostu, zjeść. Albo również jak wymiotować, to też najciszej. Przez to tak długo diagnozuje się ten problem. Bo oczywiście zęby nie niszczą się w tydzień czy
tak,
dwa.
Tak, zgadzam się. No i co jest w ogóle według mnie bardzo ciekawe, że w przeciwieństwie do anorektyczki, ona zdaje sobie z tego sprawę, że boryka się z problemem. Ona dokładnie zdaje sobie z tego sprawę, tylko boi się wyciągnąć tą rękę, poprosić o pomoc i tak jak już powiedziałaś, chowa się, ucieka. Boi się tego zdemaskowania, tego momentu, w którym ktoś się o tym dowie, no bo ona sobie dobrze zdaje sprawę z tego, że boryka się z takim schorzeniem.
Tak, bo ona boi się tego momentu, że jest ogólnie taka osoba bulimiczna, jest zazwyczaj używana za taką osobę silną, która zawsze radzi sobie ze swoimi problemami, a tutaj okazuje się, że wcale tak nie jest i musiałaby pokazać tą swoją słabość, wyciągnąć ją, poprosić kogoś o pomoc, a dla tej osoby jest to coś niedopuszczalnego.
Zgadzam się.
Więc tak jak już wspominałam, jest to bardzo ciężkie. Osoby naprawdę, jeżeli dają już chociaż komuś poznać, że taki problem u nich występuje, to trzeba szybko interweniować, bo to znaczy, że jest bardzo, ale to bardzo źle.
No. Tak, i tutaj można powiedzieć, że ten problem nie tylko wyniszcza od zewnątrz, ale także od wewnątrz, bo tak jak powiedziałam, tutaj już po tyłku dostają organy, przełyk, zęby, cera, skóra. No to wszystko jest związane z tym, że my przeczyszczamy się na wszystkie możliwe sposoby. No i to nie jest dobre, po prostu nie jest dobre.
Tak, ja też myślę, że bardzo mało się mówi o tych innych sposobach radzenia sobie z pozbyciem się tych nadmiernych kilogramów, które zjadłyśmy. Bo zawsze mówiło się, przynajmniej jak ja pamiętam za czasów szkolnych, z czasopism, że osoba bulimiczna po prostu wymiotuje to jedzenie. I nie mówiło się wcale, że osoba bulimiczna również wykonuje katorżnicze treningi po zjedzeniu tego i że to jest również tego typu zachowanie. Nie mówiło się też o stosowaniu leków moczopędnych, o stosowaniu lewatyw, takich rzeczy. No nie mówiło się o tym, gdzieś też zatajało się to drugie dno i przez to ten problem znowu ciężej był diagnozowany.
Tak.
No i przede wszystkim te zachowania bulimiczne wynikają z tego, że taka osoba żyje w ciągłym napięciu i nie ma wypracowanych metod radzenia sobie ze stresem i ona jakby przez to jedzenie rzeczy, które są dla niej przyjemne, odreagowuje te wszystkie emocje, których nie potrafi przełożyć na jakikolwiek inny sposób. I tutaj najczęściej się mówi o tym efekcie UF, którego doznaje tutaj, jeżeli je ten pokarm, który sprawia jej przyjemność. I to jest właśnie najgorsze, że bardzo ciężko jest się pozbyć tego problemu, bo żeby wypracować jakieś nowe, alternatywne metody radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, potrzeba włożyć bardzo dużej ilości energii, która najczęściej ta osoba już nie ma w tym momencie zgłoszenia się po pomoc. I przez to tak długo radzimy sobie z tym, no żeby przezwyciężyć ten problem. I tak jak w przypadku wszystkich zaburzeń odżywiania, to wcale nie jest tak, że my powiemy takiej osobie, że to jest okej, po prostu nie wymiotuj. Tutaj to wymaga miesięcy, jak nie lat pracy, bo czasem spotykam się z takim określeniem, że zaburzenia odżywiania można wprowadzić tylko w stan remisji i po części się z tym zgadzam. Oczywiście są osoby, które sobie poradziły z tym i również takie osoby się do nas odezwały, ale wydaje mi się, że w obliczu takich czynności w naszym życiu to po prostu wraca i to jest najprzykrejsze. No i przede wszystkim tutaj, no wszystko zależy od samooceny, to pracy, tutaj to wsparcie psychoterapeutyczne jest najważniejsze, bo to wszystko jest takie ciężkie, bo nas nie uczą o tym, jak odżywiać się zdrowo, na przykład w podstawówce. Są zajęcia z, nie wiem, jedzenia warzyw i owoców i jakie to warzywa i owoce są wspaniałe w podstawówce. Później coś tam się powie, że ruch jest zdrowy.
A nie... No i było już w końcu z tym mlekiem, nie? W sensie, że wapni to, ale to u nas było to mleko i na przykład było truskawkowe, czekoladowe i waniliowe, ono było słodzone.
Tak, i właśnie to nie ma takich zajęć, które mówią na przykład, jak zdrowo przeprowadzić redukcję. Jest znowu te konta na Instagramie, które promują zdrowe treści. Ciężej na nie trafić osobom, które chcą dążyć do idealnej sylwetki, bo one będą obserwować takie konta, które tą idealną sylwetkę mają. Przez to algorytm Instagrama będzie działać tak, że będzie pokazywać osoby, które mają idealną sylwetkę, bo niestety tak to działa.
No nawet wczoraj dostałyśmy takie pytanie na Q&A, nie? Że on obserwuje różne konta na Instagramie i dziewczyny mają przerwę między udami. No genetyka, przykro mi. No nie wygramy z nią, możemy tylko troszkę popieścić to miejsce i sprawić, że będzie ono wyglądało dla nas lepiej. Natomiast no przerwa między udami nie jest czymś normalnym i bardzo często niestety te zdjęcia są pozowane, żeby tak to wyglądało. Dziewczyny stoją na palcach, co wtedy powiększa tą dziurę między udami. No i to jest strasznie przykre, ten wyidealizowany świat Instagrama, który wpływa pośrednio na występowanie zaburzeń odżywiania.
Dokładnie. Tak, i jak już wspomniałam, nie ma żadnych zajęć, które pokazują nam, jak przeprowadzić zdrową redukcję, a niestety nie każdy wynosi to z domu, chociaż wydaje mi się, że żyjemy już w świecie, który jest trochę bardziej uświadomiony, więc możliwe, że dzieci już będą teraz przychodzić na świat z trochę większą wiedzą żywieniową przekazaną przez rodziców, co wpłynie na zachowanie społeczeństwa, ale wciąż my, pokazując, że jesteśmy na wiecznej diecie naszym dzieciom, też nie będziemy robić im przysłowiowo dobrze, pokazywać im dobrych wzorców i znowu ten problem będzie się Jak zdiagnozować bulimię, gdy osoba chora przychodzi do nas, do gabinetu? Jeżeli chodzi o samoklasyfikację tego problemu, to ona zmieniała się na przestrzeni lat i tutaj ta ilość tych napadów objadania się była zmieniona, bo najpierw były to 3 razy w tygodniu, żeby zdiagnozować bulimię. Oczywiście każdy napad objadania się był nie poprzedzony, ale po nim nachodziło przeczyszczenie w różnej formie, czy tutaj ten katorżniczy trening, a teraz już w najnowszej klasyfikacji mówi się o tym, że to wystarczy jeden epizod tygodniowo, po nim następuje przeczyszczenie przez co najmniej 3 miesiące i wtedy mówimy o diagnozie bulimii. Oczywiście tutaj są osoby, które mają do tego większą predyspozycję przez na przykład różne inne zaburzenia towarzyszące i też trzeba to wszystko ująć w tym różnicowaniu bulimii. No ale może przede wszystkim wspomnimy jeszcze raz o powikłaniach, jakie towarzyszą bulimii, oprócz tych psychicznych, bo nad tym pracować trzeba najlepiej u terapeuty, który specjalizuje się w pracy z tego typu schorzeniami. No ale tak jak już Asia powiedziałaś, są to zaburzenia elektrolitowe, które są w każdej możliwej formie praktycznie, bo niestety tutaj my wymiotując pozbywamy się elektrolitów z naszego organizmu, a niestety tutaj one nie są nagromadzone. Nie myślimy w ogóle od takiej strony w naszym organizmie. Można powiedzieć, że nasza zdolność racjonalnego myślenia jest w ogóle pozbawiona, więc ich nie uzupełniamy, co w długotrwałym trybie niestety prowadzi do kompletnego wyniszczenia.
Może prowadzić do zasadowicy metabolicznej, do kwasicy, no oczywiście tak jak już wspomniałyśmy też o próchnicy, do refluksu żołądkowo-przewlekowego, ogólnie podrażnienia ze strony przewodu pokarmowego, bólu i zaczerwienienia gardła, chrypki, też może to doprowadzić do niedrożności jelit, także tego jest naprawdę dużo, tych schorzeń. Tak jak już wspomniałam, mogą pojawić się blizny na dłoniach, opuchlizna, zaczerwienienie, rany. No tutaj też ze względu na to, że te dziąsła, zęby są już troszeczkę, że tak powiem, poniszczone, co może właśnie prowadzić do okaleczenia tych dłoni. Także tych powikłań somatycznych jest naprawdę dużo. I wiadomo, po pierwszych kilku napadach przeczyszczania nie będą one widoczne, ale przy długotrwałym stosowaniu tak radykalnego podejścia do swojego życia, no to już może wykazywać niestety niefajne skutki uboczne.
Tak, no i jak wygląda już samo leczenie, bo już wspomniałyśmy, oczywiście konieczna jest psychoterapia, na której na nowo uczymy się nowych wzorców, sposobu radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami, walki z przekonaniami, bo ostatnio się spotkałam z takim fajnym powiedzeniem, że przekonania są czymś, co najbardziej przeszkadza nam w życiu i słowo powinieneś w ogóle powinno być wykreślone, powinieneś z naszego słownika powinno być wykreślone i totalnie się z tym zgadzam.
Zgadzam się.
Ale niestety żyjemy w takim świecie, gdzie dzieciom się mówi, powinnaś być zawsze grzeczna, powinnaś się uśmiechać, powinnaś ubierać się tak i tak. I niestety, myślę, że tutaj znowu minie parę generacji osób wykształconych, żeby gdzieś to słowo się wypleniło z naszego, wykreślono z naszego słownika, bo niestety w efekcie długotrwałym prowadzi do dużej ilości problemów, które zaczynają się niewinnie od prostych zdań. Oczywiście oprócz samego leczenia często korzysta się z porad psychiatry, który przepisuje nam leki na bazie fluoksetyny. Jest to lek przeciwdepresyjny i jest on bardzo pomocny w leczeniu bulimii. Jeżeli chodzi o planowanie diety, jak bardzo warto tutaj korzystać z porady dietetyka, który pomoże uwzględnić plan posiłków, na wartość energetyczną, która jest prawidłowa. Już nie mówię o samej nauce tych nawyków, ale jednak pokazania, że posiłki mogą być syte, mogą być dobre. Dieta wcale nie musi być restrykcyjna.
No i pokazanie, jaka wartość odżywcza płynie też z tych posiłków, tak? Jakie to jest dla nas ważne, biorąc już pod uwagę to, że tak jak wspomniałaś, osoby z bulimią zgłaszają się nie na początku swojego problemu, tylko w jakimś tam trakcie, tak? No to tutaj chodzi też o to, żeby pokazać, jaka wartość odżywcza płynie, jak tutaj trzeba już odżywić ten organizm, który dostał, mówiąc kolokwialnie, po dupie.
Tak, i w przypadku wartości energetycznej jest, jak w przypadku anoreksji, musimy sprawdzić, w jakim stanie jest organizm, dobrać tą wartość energetyczną i stopniowo ją zwiększać. Bo może na przykład zgłosić się do nas osoba, która ma masę ciała w normie bądź nadmierną i ta sytuacja będzie wyglądała dużo inaczej. Ale nawet w przypadku anoreksji mamy tą formę przeczyszczającą, więc tutaj problem jest wtedy dwojaki, więc naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o zalecenia dietetyczne, one funkcjonują, ale są znowu bardzo dopasowane do indywidualnego przypadku. Nie ma wcale tak, że istnieje jeden schemat dla każdego przypadku. To wszystko musi być uniwersalne. Ale myślę, że taką kluczową rzeczą, która musi zostać podpisana w gabinecie dietetycznym, to kontrakt pomiędzy dietetykiem a osobą z bulimią, gdzie stawiamy jakieś zasady pomiędzy współpracą. I myślę, że to jest bardzo fajna sprawa. Na przykład w tym kontrakcie wcale nie musi być tak, że musisz jeść 5 posiłków dziennie, ale na przykład to, że będzie szczerość w tej relacji, jeżeli tutaj nastąpił taki atak kompensacyjny, to warto go zapisać, bo na podstawie tego będzie można wyciągnąć wnioski i usprawnić tą współpracę. W przypadku bulimii bardzo pomocna też będzie metoda dzienniczka żywieniowego, ponieważ jest to dosyć pomocne narzędzie, bo zapisując to, co zjedliśmy, a potem godzinę, po jakim czasie nastąpił atak kompensacyjny poprzedzony atakiem kompulsywnego objadania się, możemy wyciągnąć pierwsze wnioski. Po pierwsze na bazie tego, jak wyglądał nasz posiłek pod względem, czy był odżywczy, czy na przykład zawiera odpowiednią ilość białka, tłuszczów i węglowodanów, czy był tylko zwykłą przekąską, która została przejedzona i był poprzedzony zwyczajnym głodem, czy nie było za dużego odstępu pomiędzy posiłkami, czy na przykład wydarzyła się jakaś stresująca sytuacja pomiędzy, bo zapisanie sytuacji, przed którą wystąpił atak, tego jak wyglądał nasz dzień pomiędzy, jest bardzo kluczowe, żeby znaleźć tą przyczynę. Bo tak jak wspomniałyśmy, może to być na przykład poprzedzone złymi wzorcami, które zostały nam przekazane, złymi pojęciami na temat diety, że dieta tylko na 100% albo nic, a może się okazać, że są to złe metody radzenia sobie ze stresem i niekomfortowymi sytuacjami, a może się okazać, że to są zaburzone relacje z innymi ludźmi. Tych przyczyn jest wiele i one będą pomocne zarówno w dostosowaniu dietoterapii, jak i psychoterapii. Być może również pewnych zaleceń psychiatrycznych i dopiero w takim przypadku, jak w przypadku anoreksji, będziemy mieć tą współpracę zespołu interdyscyplinarnego, a taka współpraca jest kluczowa w przypadku bulimii. Do pełnego wyzdrowienia człowieka. Oczywiście, tak jak wspomniane jest zawsze, to nie jest tak, że mamy pierwsze dobre oznaki i my już kończymy taką współpracę. Taka współpraca trwa dosyć długo, ale jest ważna, bo wcale, to jak w przypadku zwykłej redukcji, wcale nie chodzi nam o to, żeby osiągnąć szybki efekt, a długofalowy efekt, który jest ważny dla naszego organizmu, jest ważny dla naszego zdrowia, bo co z tego, że nie wiem, zaradzimy sobie z jednym problemem, jak znowu przyjdą kolejne problemy, a my nie będziemy wiedzieć, jak sobie z nimi poradzić. A pełna psychoterapia daje nam właśnie takie narzędzia, z którymi sobie będziemy mogli radzić z każdym problemem. I ja myślę, że takie zgłoszenie się po pomoc też jest bardzo niekomfortowe, dlatego że psychoterapia gdzieś nie jest czymś wygodnym w ogóle, bo to wcale nie jest tak, że idziemy i ktoś głaszcze nas po głowie i mówi, wszystko będzie dobrze, a przekopujemy się przez wydarzenia, które były dla nas niewygodne i gdzieś na etapie rad, żeby poradzić sobie z tymi wydarzeniami, my znaleźliśmy swoje sposoby radzenia sobie z nimi. I w przypadku bulimii były to właśnie ataki objadania się, które zostały kontynuowane tymi atakami kompulsywnymi.
Jeżeli ty, słuchaczu, borykasz się z zaburzeniami odżywiania i potrzebujesz pomocy, po pierwsze, możesz skontaktować się z nami, na pewno pokierujemy cię w dobre miejsce. Po drugie, możesz skontaktować się z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania i sięgnąć tam po pomocną dłoń. Pamiętaj, słuchaczu, słuchaczko, nie jesteś sama, nie jesteś sam i na pewno znajdzie się osoba, która będzie chciała ci pomóc.
Tak, a mam nadzieję, że my poprzez naszą serię zaburzeń odżywiania pokażemy Wam, że zachowania żywieniowe mogą zostać naprawione, możemy znaleźć równowagę w naszym życiu, bo z każdej sytuacji można znaleźć wyjście, mimo że dzisiejszego dnia wydaje się nam ona tragiczna i nie do przepracowania i że problem dotyka tylko nas samych. Tam naprawdę okazuje się, że ten problem dotyka większe grono słuchaczy, osób, które są zainteresowane tym tematem, bądź jeszcze osób, które się z nim nie podzieliły światem, więc mam nadzieję, że da Wam to też takie poczucie, że nie jesteście sami w tym wszystkim i że zawsze można sięgnąć po pomoc w tym momencie, kiedy widzimy małe sygnały, które już mówią nam, że coś jest nie w porządku, jak w tym momencie, w którym sięgamy dna, to też jest sytuacja, z której można wyjść.
Zgadzam się. I co? Dziękujemy Wam bardzo za kolejny trudny podcast, bo to był dla nas trudny podcast. Kolejne wcale nie będą łatwiejsze, mam wrażenie. I mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym odcinku.
Do usłyszenia.
Pa!